Wykład w Radiu Ortodoksja.
Szanowni Państwo, historia metropolity Jerzego była przy okazji stulecia autokefalii omawiana na wszystkie możliwe sposoby. I tak naprawdę ta postać obok postaci metropolity Dionizego jest wszystkim Państwu już doskonale znana. A jeśli nie, to i tutaj będzie lokowanie produktu, ale ja to czynię z absolutnie ogromną przyjemnością, bowiem po 100 latach ukazała się pierwsza monografia poświęcona metropolicie Jerzemu i dążeniu metropolity Jerzego do autokefalii. Publikacja pióra księdza biskupa Andrzeja Borkowskiego. Podejrzewam, że ona jest tutaj w punkcie. O, właśnie. I szczerze te publikacje polecam. I ja zacznę swoją opowieść od tego momentu, w którym ta książka się kończy. Bowiem skąd się wziął w polskiej cerkwi metropolita Jerzy, jakie były losy metropolity Jerzego, przepięknie i w sposób bardzo udokumentowany opisał Władyka Andrzej. A ja chciałbym kawałek dalej, to znaczy zacząć tam, gdzie Władyka Andrzej skończył. Jest taki rosyjski Bart mieszkający od bardzo wielu lat w Polsce, Sasza Slepakow, który napisał piosenkę Poslednia pobiedy. Jak żeśmy go kiedyś zapytali, skąd ten pomysł, to ja mówię, wiecie, bo wychodzi chór Aleksandrowa, śpiewa Dzień pobiedy, wszyscy przeżywają wzruszenie, tylko nikt się nie zastanawia, a co było Poslednia pobiedy. Więc ja trochę chciałbym właśnie tak Poslednia pobiedy, to znaczy co się działo, jak wyglądała śmierć metropolity Jerzego i co się działo później, bo wokół tego później narosło bardzo wiele legend, bardzo wiele zagadek, bardzo wiele tajemnic. I może warto temu, tej kryminalnej historii poświęcić trochę czasu. Zwłaszcza, szanowni Państwo, że tak naprawdę my o śmierci metropolity Jerzego, o przebiegu tych wydarzeń i o tym, kto stał za zabójcą, czyli za Pawłem Łatyszenką, Smaragdem Łatyszenką, wiemy dokładnie tyle, ile Smaragd Łatyszenko chciał nam powiedzieć i ile nam mówił w danym momencie. I do bardzo niedawna byliśmy skazani wyłącznie na to, co Łatyszenko mówił. I to jeszcze w bardzo niewielkim zakresie, bowiem nie ocalały ani dokumenty śledztwa prokuratorskiego, ani dokumenty dwóch procesów sądowych, przed którymi stawał Łatyszenko oskarżony o zabójstwo metropolity Jerzego. Ale dosłownie kilka miesięcy temu, i to są te nowe dokumenty, o których wspomniał ojciec Andrzej we wstępie, dzięki ogromnej pracy, ogromnego zaangażowaniu archiwistów z Archiwum Państwowego Oddziału w Milanówku, wśród kilkunastu tysięcy teczek, które wreszcie po 100 latach zostały skatalogowane, teczek więźniów więzienia przy ulicy Długiej i więzienia Mokotowskiego, czyli dwóch warszawskich więzień okresu międzywojennego, odnalazła się teczka Pawła Łatyszenki. Teczka, która jak na warunki teczek więziennych jest wyjątkowo pokaźna, bo ma blisko 300 kart i która pozwala nam trochę poznać i to, co działo się z Łatyszenką i to, kto był zainteresowany jego osobą i to, jak Łatyszenko widział pewne rzeczy i jak się te relacje zmieniały, bowiem tam na szczęście ocalały również niektóre pisma, które Łatyszenko kierował do sądu, a które przez sąd zostały mu odesłane, bowiem napisane zostały w języku rosyjskim i sąd uznał, że pism w obcym języku nie będzie przyjmował i je odesłał do Łatyszenki, a zgodnie z procedurą one zostały włączone, nie zostały mu oddane, tylko wróciły do, tylko znalazły się w aktach więźnia i szczęśliwie przetrwały, w przeciwieństwie do akt sądowych, przetrwały II wojnę światową. I udało się do nich sięgnąć. Jest to dokument szalenie interesujący, co za chwilę Państwo zobaczycie, bo tam jest dużo bardzo, bardzo interesujących rzeczy. To jest pierwsza strona tej teczki więźnia Pawła Łatyszenko. Widzicie Państwo zarówno informacje o tym, kiedy został przyjęty, jak i adnotację o tym, że na mocy ustawy amnestyjnej został zwolniony. Czyli mamy pełny przekrój jego pobytu w więzieniu od 23 do 32 roku. Miejsce zdarzeń jest wszystkim Państwu doskonale znane, choćby z widzenia. Tak, to ulica, ówczesna ulica Zygmuntowska 13, czyli dzisiejsza Aleja Solidarności 52, czyli Sobór Katedralny, Sobór Metropolitalny, a dokładnie rzecz biorąc rezydencja metropolitów warszawskich. Szanowni Państwo, to są dokładnie te same pokoje, dokładnie te same pomieszczenia, w których zamieszkiwali następni metropolici warszawscy i w których do dzisiaj zamieszkuje metropolita Sawa. Miejsce, w którym zastrzelono metropolitę Jerzego, to jest dokładnie dzisiejszy tak zwany prywatny gabinet metropolity Sawy. W związku z czym w tym zakresie nic się nie zmieniło. Dlaczego Smaragd Łatyszenko zamordował metropolitę Jerzego? No, dlatego, szanowni Państwo, że metropolita Jerzy od momentu, gdy zdecydował się na powrót do Polski i objęcie steru polską cerkwią, bardzo konsekwentnie realizował wizję uzyskania przez polską cerkiew autokefalii, czyli niezależności, widząc jako naturalne miejsce przyjęcia tej autokefalii Konstantynopol jako cerkiew matkę, co o tyle było jasne i oczywiste, iż już poza wszystkimi innymi powodami, pierwszą zwierzchnością dla Kościoła polskiego, dla Kościoła warszawskiego był Konstantynopol. To musielibyśmy się cofnąć do czasów pojawienia się mniejszości greckiej w Warszawie, a od niej to warszawskie by to i polskie, abstrahujemy w tej chwili od Kresów, tak? Prawosławie zaczęło funkcjonować. Wiadomo, że tam, gdzie był dwór, tam była religia, tak? W związku z czym A tam pojawiło się to prawosławie z Konstantynopola i stamtąd tę autokefalię metropolita Jerzy chciał otrzymać, abstrahując od tego, iż otrzymanie jest innego miejsca i te pomysły, że a może jednak z Rosji, a może jednak z Moskwy, po roku 1917 były, delikatnie mówiąc, umiarkowanie realne. Znaczy wiemy, co się wydarzyło w październiku 17 roku w Rosji, wiemy, co wydarzyło się w patriarchacie po roku 19. No, to nie był kierunek, z którego jakikolwiek Kościół mógł wtedy uzyskiwać autokefalię. Dlaczego te trzy portrety? Dlatego, szanowni Państwo, iż Polski Sobór Biskupów w tym czasie był szalenie podzielony, a trzech jego członków, czyli biskupi Włodzimierz, Pantelejmon i Leuteriusz, byli tymi, którzy stanowili najsilniejszą opozycję w stosunku do wizji metropolity Jerzego, czyli działań na rzecz uzyskania autokefalii. Mimo dwóch z nich, czyli biskup Włodzimierz, biskup Pantelejmon, nie przyjechali na sobór, który miał być był soborem podejmującym decyzję o wystąpieniu, o zwróceniu się o tomos autokefaliczny. Z różnych powodów, ale głównie tego powodu działania na niekorzyść Kościoła, zostali zniesieni z swoich katedr, co być może było, tak to w każdym razie przedstawia w swoich zeznaniach Smaragd Łatyszenko, jednym z powodów, dla których Smaragd zdecydował się sięgnąć po broń. Smaragd Łatyszenko deklarował, zresztą pokazuje to również jego życiorys, to nie był prosty mnich, bo czasami jak słyszy się o Smaragdzie, a jakiś mnich zamordował metropolitę. To był mnich. Natomiast pamiętajmy, że był to jeden z najlepiej wykształconych ludzi w ówczesnej polskiej cerkwi. To były rektor seminarium. To teolog, autor kilku ważkich pozycji teologicznych. To autor niezliczonych artykułów teologicznych. To wreszcie współkolega z wykładów metropolity Jerzego. Oni się doskonale znali, oni wspólnie przez kilka lat pracowali ławka w ławkę prowadząc wykłady. Więc to nie jest tak, że nagle jakiś prostaczek oderwany od pługa postanowił zastrzelić metropolitę. Tak? Znaczy to był intelektualista. Co tylko pokazuje, iż trudno tu mówić o jakimś impulsie, o jakimś wypadku. Zresztą analiza tych wydarzeń pokazuje, że tu nie było przypadkowości w tym działaniu Smaragda Łatyszenki. Po zniesieniu z katedry biskupa Włodzimierza to właśnie Smaragd Łatyszenko towarzyszy i odwozi biskupa Włodzimierza do nowego miejsca zamieszkania. Gdy biskup Włodzimierz przyjeżdża na początku stycznia na ostatnią rozmowę z metropolitą Jerzym, również towarzyszy mu Smaragd Łatyszenko. W związku z czym te więzi między nimi, więzi towarzyskie, więzi intelektualne i sposób myślenia są szalenie widoczne w tym, co Smaragd mówi i pisze. I można chyba dać wiarę temu, gdy Smaragd mówi, że to, że zdecydował się ostatecznie na zastrzelenie metropolity, zostało tym impulsem decydującym, był fakt wygnania, jak mówi Smaragd, biskupa Włodzimierza. Smaragd swoje zabójstwo planował dużo wcześniej. Nie wiemy na ile wcześniej, bowiem takim widomym znakiem planowania byłby oczywiście moment, w którym stał się posiadaczem broni. Smaragd przyznaje w swoich zeznaniach, że tę broń zakupił wcześniej, ale nie mówi jak wcześniej. A ówczesna policja z prokuraturą nie ustalają tego faktu. Wychodząc z założenia, co przed sądem zeznaje jeden z oficerów śledczych przesłuchiwany w nim, że to nie miało żadnego znaczenia dla czynu, który nastąpił. No i to prawda, tak? Znaczy miał być skazany za zabójstwo i to od kiedy miał tę broń jest z tego punktu widzenia mało istotne. Natomiast Smaragd przyznaje, że tę broń miał wcześniej. Smaragd przyznaje, że ponieważ nie był człowiekiem obytym w posługiwaniu się bronią, to w lasach ćwiczył strzelanie z tej broni. I tu, szanowni państwo, pojawia się pierwsza analogia do innej sprawy, do innego zabójstwa, które wstrząsnęło Polską zaledwie 3 miesiące wcześniej, czyli zabójstwa pierwszego prezydenta Rzeczpospolitej, Gabriela Narutowicza. Prezydent Gabriel Narutowicz zastrzelony drugiego czy trzeciego dnia swojego urzędowania w czasie wizyty w Galerii Zachęta przez również intelektualistę, malarza, członka Akademii Sztuki, Eligiusza Niewiadomskiego, zabity z takiej samej broni, z jakiej zastrzelono metropolitę Jerzego. I również w tym przypadku na pytanie o posiadanie broni, o przygotowywanie się, Eligiusz Niewiadomski odpowiadał w śledztwie, że nie pamięta od jak dawna ma tę broń, pamięta, że ją kupił, no a ponieważ nie był nawykły do strzelania, to przez pewien czas w lasach ćwiczył strzelanie. Notabene z tym, tą nienawykłością do strzelania Eligiusza Niewiadomskiego należałoby pewnie z pewną dozą nieśmiałości do tego podejść, bo był byłym legionistą, więc z bronią musiał mieć jakieś kontakty. Ale szanowni państwo, to ta zbieżność relacji i ten szalenie krótki czas, jaki mija od śmierci prezydenta Narutowicza, a zwłaszcza od procesu Eligiusza Niewiadomskiego. Proces Eligiusza Niewiadomskiego kończy się zaledwie dwa tygodnie przed, niecałe dwa tygodnie, przed dniem, w którym Smaragd Łatyszenko wykonuje wyrok na metropolicie Jerzym. Proces Eligiusza Niewiadomskiego jest szalenie drobiazgowo relacjonowany przez całą ówczesną prasę, notabene dużo dokładniej i dużo szerzej niż późniejszy proces Smaragda Łatyszenki, to tak zupełnie na marginesie. W związku z czym nie ulega wątpliwości, że Łatyszenko musiał znać przebieg procesu, musiał znać zeznania zarówno i tą kreację, którą przed sądem przedstawiał Niewiadomski, i późniejsze zeznania i późniejszy sposób, ja jeszcze będę na to zwracał uwagę w kolejnych etapach, zachowania Łatyszenki pozwala postawić tezę, że no, może nie był w takim znaczeniu kryminalistycznym naśladowcą Niewiadomskiego, ale ewidentnie czerpał jakieś wzorce z jego zachowania, ewidentnie kreował się, trochę opierając się na kreacji Niewiadomskiego. Tak, szanowni państwo, wygląda nasz antybohater naszego dzisiejszego spotkania, czyli archimandryta Smaragd Łatyszenko. To jest jedno z niewielu zdjęć, jakimi dysponujemy. Zdjęcie ostatnie sprzed zabójstwa metropolity Jerzego. Zdjęcie z okresu, w którym Smaragd Łatyszenko przebywa już po zakazie otrzymanym od metropolity Jerzego pełnienia funkcji i wykonywania władzy kapłańskiej, co szalenie istotne. Smaragd Łatyszenko nie podporządkował się tej decyzji metropolity Jerzego. Osiadł w cerkwi w parafii Białowicze, czyli w diecezji biskupa Włodzimierza, gdzie no, biskup miejsca pozwalał, pełnił funkcje kapłańskie i pełnił je do momentu, kiedy biskup Włodzimierz otrzymał polecenie opuszczenia terenu swojej diecezji. Trzy dni później następca biskupa Włodzimierza taką decyzję przedstawił Smaragdowi i był to ten moment, w którym Smaragd postanowił wsiąść do pociągu i pojechać do Warszawy z pistoletem w kieszeni. Jak sam mówi, nie była to jego pierwsza wizyta z pistoletem w kieszeni u metropolity Jerzego, bo gdy 10 dni wcześniej towarzyszył biskupowi Włodzimierzowi, już miał ten pistolet, ale jak sam zeznawał, nie użył go, aby, i tutaj dosłowny cytat, nie sprawić przykrości biskupowi Włodzimierzowi, iż wydarzyło się to w jego obecności. Nie sprawić przykrości. Więc tak, Smaragd opuszcza Białowicze. Jak się Państwo domyślacie, to jest dzisiejsze wnętrze tej cerkwi. Ona istnieje do dzisiaj. Tak wyglądała w czasie, kiedy tam nie do końca legalnie posługiwał Smaragd Łatyszenką. Przyjeżdża do Warszawy, przyjeżdża na dworzec Warszawa Wileńska, czyli tuż koło, tam przyjeżdżały wtedy pociągi. Zgłasza się do sekretarza w metropolii, daleko nie miał, prosząc o spotkanie z metropolitą Jerzym. Sekretarz mówi, że to jest absolutnie niemożliwe, ale pod naciskiem Smaragda idzie do metropolity Jerzego, który wyznacza możliwość spotkania w godzinach popołudniowych, mówiąc, że o godzinie 17 jest gotów Smaragda przyjąć. Nie wiemy, nikt tego nie badał, to nie wyszło ani w śledztwie, ani w procesie sądowym, co Smaragd robił przez ten czas. Ale o godzinie 17 pojawia się w rezydencji metropolity, jest przez sekretarza wprowadzony na pierwsze piętro i metropolita odprawia sekretarza, mówiąc, że tutaj będą rozmawiać. Rozpoczyna się ta rozmowa. Nikt się nie spodziewa, tak, że ma do czynienia z potencjalnym mordercą. Powtarzam, panowie się znają od bardzo wielu lat. Różni ich wszystko, jeśli chodzi o podejście do bieżącej sytuacji i do sposobu organizacji cerkwi. Ale są znajomymi. Tak? Aż w pewnym momencie, mniej więcej po godzinie tej rozmowy, do rezydencji metropolity wchodzi biskup Dionizy, późniejszy metropolita Dionizy, który wyjeżdża z Warszawy, więc przychodzi pożegnać się z metropolitą. Ja mówię, przychodzi do rezydencji, a nie przybywa do rezydencji, żeby podkreślić, że musiał przejść z wejścia do wejścia. Metropolita, biskup Dionizy, ponieważ często bywał w tym czasie w Warszawie, dostał taki nieduży pokoik na tyłach metropolii. Jakżeśmy usiłowali w pewnym momencie umiejscowić, gdzie to mogło być, to wychodzi nam, że to było mniej więcej tam, gdzie potem był pokój arcybiskupa Jeremiasza. Że to musiała być tamta część, tam gdzie potem norka. Czyli żeby wejść do części metropolitalnej, trzeba przejść przez dziedziniec i wejść na górę. Metropolita Dionizy wchodzi i mówi, że chciałby się pożegnać z metropolitą. Sekretarz mówi, że tam jest na górze trwa rozmowa ze Smaragdem, to pójdź, zapytaj, sekretarz idzie i przez zamknięte drzwi, puka do drzwi, które są zamknięte, nie sprawdza, czy są zamknięte na klucz, czy są po prostu zamknięte, puka do drzwi, metropolita Jerzy przez drzwi i pyta, o co chodzi, pada odpowiedź, że władyka Dionizy chciałby się pożegnać, za chwilę skończymy rozmowę, wtedy go poproś. Sekretarz schodzi, informuje biskupa Dionizego o decyzji metropolity, na co biskup Dionizy odpowiada, że w takim razie poczeka u siebie i wraca do siebie. Dlaczego tak drobiazgowo opowiadam Państwu tę logistyczną historię? Dlatego, że jedna z legend wokół zabójstwa metropolity Jerzego mówi, iż Smaragd Łatyszenko po zabiciu metropolity, a wiedząc, że w rezydencji znajduje się biskup Dionizy, wypadł z pistoletem i rzucił się na metropolitę, na biskupa Dionizego, chciał zastrzelić biskupa Dionizego, szukał biskupa Dionizego. No nie, znaczy to jest legenda. Biskupa Dionizego nie było wówczas w apartamentach metropolity, a wbrew legendzie Łatyszenko nigdzie już nie biegał, bowiem w pewnym, gdy sekretarz powtórnie pojawił się przy drzwiach, patrząc na czas, który mija, zapukał do drzwi, metropolita Jerzy wziął, już kończymy. I jak zeznaje w sposób bardzo spójny i nie zmieniając tej wersji, sekretarz metropolity, gdy nawet nie doszedł do schodów, usłyszał strzały. No, ci z Państwa, którzy byli w rezydencji metropolity, wiedzą, że od tych drzwi do schodów no to jest 10 kroków, no, góra, tak, może 15. Tak? Znaczy to jest kwestia sekund. Sekretarz cofnął się, otworzył drzwi i zastał Smaragda stojącego z pistoletem, który nigdzie się nie rzucał, nigdzie nie biegł, grzecznie oddał tę broń, mówiąc: zabiłem metropolitę. Znowu, tak narosło legend. Zresztą Smaragd w pewnym momencie sam je zaczął kreować, bowiem w jednym z zeznań mówi, że gdy strzelał do metropolity, wykrzyczał do niego: to dla ciebie, Kacie, prawosławia. Myśmy zrobili takie doświadczenie z błogosławieństwem metropolity Sawy. Czy ten sekretarz usłyszałby, czy nie usłyszałby, a drzwi są dokładnie te same. Znaczy drzwi nie zostały tam, różne były remonty robione, ale drzwi tego gabinetu są dokładnie te same. Czy i z jakiej odległości słychać by było, gdyby taki okrzyk padł, sekretarz musiałby go usłyszeć. W związku z czym ta kreacja późniejsza jest ewidentnie wyłącznie kreacją ze strony Smaragda, który po prostu bestialsko zastrzelił metropolitę, który no, nie widział dla niego miejsca w polskiej cerkwi w związku z przekonaniami Smaragda, w związku z tym, iż kontestował on linię soboru, już wtedy linię soborową, tak? Jesteśmy już po soborze i po decyzji o autokefalii. Smaragd oddaje 3 strzały do metropolity, wszystkie celne, to jest zdjęcie z akt. Pierwsze i ostatnie zdjęcie metropolity Jerzego jako ofiary tego wydarzenia. Smaragd grzecznie czeka na przyjazd policji, oddaje się w ręce policji i bezpośrednio po tym zdarzeniu następuje pierwsze przesłuchanie. Teorie kryminologii mówią, iż to pierwsze przesłuchanie jest zawsze najważniejsze i najbardziej wiarygodne, właśnie dlatego, że tam sprawca jest na gorąco i jeszcze nie ma czasu na kreację. Z relacji, które mamy w dokumentach z tego pierwszego przesłuchania, no nie ma tam ani mowy o bieganiu i szukaniu metropolity Dionizego, ani o żadnych okrzykach. Bardzo chłodno Łatyszenko opowiada o tej rozmowie i opowiadając o tej rozmowie mówi, iż wystrzelił do metropolity, że już wchodząc wiedział, że tym razem to się pewnie tak skończy. A tak naprawdę ostateczną decyzję podjął w momencie, kiedy powiedział metropolicie, że jego decyzje, ta decyzja o nakazie opuszczenia parafii, powodują, że pozostanie bez możliwości życia. Metropolita Jerzy odpowiedział: no cóż, każdy jest kowalem swojego losu, odnosząc się do postawy Łatyszenki. I tak miały brzmieć ostatnie słowa, które metropolita wygłosił, po tych słowach padł strzał. Łatyszenka trafia do więzienia przy ulicy Długiej w dawnym Arsenale, jednego z cięższych więzień w Warszawie. Trafia jako aresztant. Na miejscu w rezydencji metropolity toczą się działania oficerów śledczych. Oficerowie podejmują decyzję, że na prośbę strony kościelnej, na prośbę metropolity, arcybiskupa Dionizego, aby nie przewozić ciała metropolity do zakładu medycyny sądowej. Oględziny tego ciała dokonywane są na miejscu w rezydencji metropolity. Tam jest ściągany lekarz medycyny sądowej. Mówię o tym dlatego, że było to, z jednej strony był to ogromny ukłon pod adresem cerkwi, z drugiej strony procedura, którą powtórzono, to było dokładnie powtórzenie procedury, którą zastosowano 3 miesiące wcześniej w stosunku do prezydenta Narutowicza. Notabene oględzin zwłok dokonywał ten sam specjalista medycyny sądowej, a oficerem prowadzącym śledztwo, pierwszym oficerem prowadzącym śledztwo był dokładnie ten sam oficer, który 3 miesiące wcześniej podejmował pierwsze działania w zachęcie po zastrzeleniu prezydenta Narutowicza. Łatyszenko trafia do więzienia przy ulicy Długiej i tu kolejna legenda. Jak weźmiecie Państwo różne relacje prasowe, jak weźmiecie Państwo różne teksty poświęcone metropolicie Jerzemu, gdzie pojawia się postać Łatyszenki, bardzo chętnie autorzy piszą o tym, iż Łatyszenko przez cały, nie godząc się z tym, iż wcześniej metropolita Jerzy podjął takie decyzje, jak podjął, a 2 dni później, w czasie pierwszego spotkania Sobór Biskupów podejmuje decyzję o wydaleniu Łatyszenki ze stanu duchownego z zakazem noszenia szaty duchownej, co jest jakby oczywistym następstwem zabójstwa. Łatyszenka do końca pobytu w więzieniu nie poddał się temu, chodził ostentacyjnie w sutannie. Takie różne opowieści można znaleźć w różnych źródłach. Szanowni Państwo, te dokumenty z Milanówka w sposób jednoznaczny pokazują nam, jakby to się przewróciło, byłoby łatwiej. O, pokazują nam, że to nieprawda. Już spójrzcie Państwo na daty. 10 lutego jest decyzja synodu. 14 lutego naczelnik więzienia zostaje zobowiązany do przekazania tej decyzji Łatyszence i zdjęcia z niego szaty duchownej, co następuje. Mało tego, taka ciekawostka, 2 czy 3 dni później w aktach można odnaleźć zgodę, którą naczelnik więzienia wydaje na widzenie Łatyszenki z krawcem, który ma wziąć z niego miarę na garnitur, aby miał strój do występowania przed sądem. Parę dni później ten krawiec powtórnie dostaje zgodę na widzenie, donosi garnitur, potem jeszcze dwukrotnie odwiedza Łatyszenkę. Między innymi, tutaj taka ciekawostka, no bo oczywiście zatrzymany został w sutannie i takiej rasie pelisie. Naczelnik więzienia wyraża zgodę również na to, żeby tą taką rasę pelisę przeszyć na płaszcz. W związku z czym nieprawdą jest, że ostentacyjnie w szacie duchownej występował. Szanowni Państwo, w ten sposób polska prasa relacjonuje zabójstwo metropolity. Ja wybrałem ten rysunek z powodu tego podpisu. Bardzo długo dziennikarze nie mogą się zdecydować, jak nazywa się morderca. Jakby Państwo popatrzyli na te relacje, to on występuje nie tylko jako Waliszenko, ale również jako Łatyszenkow, Łatyszenki. 5 różnych odmian tego nazwiska się pojawia. w relacjach medialnych. Odbywa się pogrzeb metropolity, uroczystości w soborze. Kondukt przechodzi na Wolę, gdzie, jak wspomniał ojciec Mitrat, metropolita Jerzy spoczywa. Natomiast w tym czasie toczy się intensywne śledztwo, które jest dość proste, bowiem Łatyszenka przyznaje się do zabójstwa metropolity i tak naprawdę jedynym elementem, który budzi wątpliwości, to to, z jakiego paragrafu ma być sądzony. Czy ma być to ten sam przepis, który zastosowano przy prezydencie Narutowiczu, czyli zabójstwo urzędnika państwowego w czasie pełnienia obowiązków, czy też ma być to po prostu przepis mówiący o pozbawieniu życia drugiego człowieka. To o tyle istotne, iż jeśli proces miałby się odbywać jako proces za zabicie urzędnika państwowego w związku z pełnieniem przez niego funkcji, może być zastosowany tryb doraźny, czyli ten proces może się odbyć na dużo prostszych zasadach i dużo szybciej. I ten proces się zaczyna odbywać. Zaczyna się odbywać w trybie doraźnym. Przewodniczącym składu sądzącego jest sędzia Gumowski, ten sam sędzia, który sądzi Niewiadomskiego w procesie o zabójstwo prezydenta Narutowicza i który to proces odbywający się w siedzibie sądu w Pałacu Paca przy ulicy Miodowej. Notabene żart historii, dokładnie w tym czasie, kiedy odbywa się ten proces, ten dziedziniec, który Państwo widzicie, jest w remoncie i trwa wykładanie go granitowymi płytami pochodzącymi z burzonego soboru świętego Aleksandra Newskiego na Placu Saskim w Warszawie. Absolutny zbieg okoliczności, ale taki znaczący. Proces odbywa się w największej z sal tego sądu, dawnej sali balowej Pałacu Paca. I szanowni Państwo, kończy się niczym. To znaczy kończy się stwierdzeniem przez sąd, że wobec wątpliwości, czy metropolita Jerzy był postacią urzędową, tak? Znaczy, pamiętajmy, mamy do czynienia z okresem przejściowym. Mamy tak naprawdę na terenie Warszawy, bo to w każdym z zaborów działało trochę inaczej, ale na terenie Warszawy mamy do czynienia z koniecznością opierania się przez władze tam, gdzie są już wydane przepisy, na przepisach nowych polskich, tych po 18 roku. Ale jeżeli jakaś kwestia jest nierozwiązana, działają przepisy właściwe dla danego zaboru, czyli w wypadku Warszawy przepisy rosyjskie. W przepisach rosyjskich duchowny Kościoła prawosławnego miał status urzędnika państwowego. W przepisach polskich nie ma na ten temat ani słowa, nie ma konkordatu. Kościół katolicki ma prostszą sytuację. Jesteśmy już po ustawie o urzędzie stanu, znaczy mówiąc dzisiejszym językiem, o urzędzie stanu cywilnego, tak, która kładzie równość między czynnościami cywilnymi, tak naprawdę wtedy nie ma, a czynnościami w kancelariach parafialnych, co powoduje, że duchowny katolicki jest urzędnikiem państwowym. Nie mamy regulacji dotyczących Kościoła prawosławnego. W związku z czym tak naprawdę cały proces po przesłuchaniu kilku świadków, którzy potwierdzają, że Łatyszenka rzeczywiście zastrzelił metropolitę, tak naprawdę jest prawniczą dyskusją na temat tego, czy można stosować ten tryb, czy tego trybu stosować nie można. Sąd uznaje, iż w związku z wątpliwościami, dla czystości sytuacji lepiej skierować tę sprawę do rozpatrzenia w trybie zwykłym i tym kończy się ten pierwszy proces. Uprzedzając troszkę wypadki, odbywa się potem już proces w zwykłym trybie, który kończy się decyzją o skazaniu Łatyszenkę na 15 lat pozbawienia wolności w ciężkim więzieniu. Notabene nigdy do tego ciężkiego więzienia nie trafia. Trafia do więzienia na Mokotowie, które nie ma statusu więzienia ciężkiego i tam odbywa te kary, do czego za chwilę wrócę. Ale, szanowni państwo, w czasie, kiedy Łatyszenko ląduje w więzieniu, zaczynają się dziać rzeczy szalenie interesujące, które pozwalają postawić pytanie, czy i kto stał za Łatyszenką. Czy była to wyłącznie kreacja, wzorowanie się na Narutowiczu przez sfrustrowanego mnicha, czy też były tam jeszcze, jak to mówił klasyk, czy inni szatani byli tam czynni. Bowiem zwykle jest tak, że do osoby tymczasowo aresztowanej poza adwokatem, Łatyszenko miał ich trzech, w tym nigdy nikt nie stwierdził, kto płacił za tych adwokatów. Jednym z nich był jeden z najdroższych w tym czasie i najmodniejszych polskich adwokatów, mecenas Wróblewski, prowadzący swoją kancelarię w Wilnie. Człowiek szalenie zaangażowany w wileńskie życie kulturalno-intelektualne. Ale człowiek, o którym mówiono, że w swojej pracy drzwi od samochodu nie otwiera za darmo. Jest jednym z obrońców Łatyszenki. Dwaj pozostali to posłowie mniejszości ukraińskiej do polskiego Sejmu. Dlaczego? Możemy się tylko domyślać, tak? Dlaczego? O ile w ich wypadku możemy się domyślać, dlaczego zdecydowali się na tę obronę, tak? Półtora roku do wyborów i nie ulegało wątpliwości, że jest to element, który będzie cenny w tych wyborach, to przy mecenasie Wróblewskim pytanie pozostaje otwarte. Ale poza adwokatami, osobą, która najczęściej występuje o zgodę na widzenie z Smaragdem Łatyszenko, czy wtedy już Pawłem Łatyszenko, i zgodę tę dostaje, jest pani Maria, tutaj występująca jako Maria Raftopuła, tak naprawdę Maria Raftopuło. Postać szalenie interesująca, bowiem pani Maria Raftopuło jest córką generała Raftopuło, wieloletniego dowódcy Wołyńskiego Pułku Carskiego, stacjonującego w Warszawie. Notabene generał Raftopuło po przejściu na emeryturę zdecydował, że zostaje w Warszawie. Nie ewakuował się w 15 roku, zmarł w Warszawie, pochowany jest na cmentarzu prawosławnym na Woli. Jego córka i żona ewakuowały się. Być może wynikało to z jego wieku, być może wynikało to z tego, że był chory. W każdym razie on został, one wyjechały. Nie wiemy, jak wyglądała pani Maria Raftopuło. Wiemy, jak wyglądał generał Raftopuło, jak wyglądała jego żona z domu Witkowska. I wiemy, że po ewakuacji, po przyjeździe do Rosji była przyjęta przez cara na prywatnej audiencji. To zdjęcie jest opisane z tyłu jej ręką. Zdjęcie wykonane po audiencji u cara Mikołaja, Petersburg data. Więc pani Maria Raftopuło odwiedza Smaragda Łatyszenkę kilkadziesiąt razy w czasie jego pobytu w więzieniu. Otrzymuje od Łatyszenki pełnomocnictwo do reprezentowania go we wszelkich sprawach w świecie zewnętrznym. Mało tego, gdy pojawia się kwestia ewentualnego warunkowego zwolnienia, a zanim się ta kwestia pojawia, pojawia się możliwość po skazaniu, pojawia się możliwość wystąpienia do prezydenta Rzeczpospolitej o nadzwyczajne złagodzenie kary lub uniewinnienie. Zgodnie, tak do dzisiaj ta możliwość w Konstytucji jest zapisana. Adwokaci występują z takim dokumentem, na co Smaragd odpowiada własnoręcznym pismem, iż zrzeka się prawa do ubiegania się o akt łaski. Robi dokładnie to samo, co kilkanaście tygodni wcześniej robi zabójca Gabriela Narutowicza, czyli Eligiusz Niewiadomski. Znowu przypadek, czy świadoma kreacja. Ale, szanowni państwo, gdy pojawia się możliwość warunkowego zwolnienia, jednym z warunków tegoż zwolnienia jest wskazanie miejsca i osoby, która będzie nad osobą ubiegającą się o to warunkowe zwolnienie, zapewni wikt, opierunek i będzie gwarantowała pieczę nad tą osobą. No jak państwo myślicie, kogo zgłasza Paweł Łatyszenka? Panią Marię Rawtopułą. Tak? I w związku z czym naczelnik więzienia występuje do władz policyjnych o zbadanie, czy pani Maria Rawtopułą jest osobą, która po pierwsze jest osobą godną zaufania i może się zająć osobą zwolnioną warunkowo, a po drugie, czy dysponuje na to odpowiednimi środkami. Otrzymuje więzienie potwierdzenie, iż pani Maria Rawtopułą jest osobą wiarygodną i może, i ma dostateczne środki. No, zajmuje willę, którą zajmował jej ojciec i matka, tak? W związku z czym na pewno nie jest osobą ubogą. Ale ostatecznie Łatyszenka stwierdza, iż również z warunkowego zwolnienia rezygnuje i chce odsiedzieć całą karę. I prawdopodobnie odsiedziałby ją w całości, gdyby nie fakt, iż bez jego woli, tak, to była decyzja poza nim, zastosowano w stosunku do niego przepisy amnestyjne i to jest dokument, na podstawie którego zapada decyzja o skróceniu mu wyroku. Opuszcza więzienie po 12 latach, które tam spędził. Tak wygląda w momencie opuszczania bramy więziennej. I tu, szanowni państwo, do tej pory kończyła się historia, znana nam historia Smaragda Łatyszenki. Tu jeszcze taka ciekawostka. W jaki sposób prasa radziecka przedstawiała zabójstwo metropolity Jerzego. To są dwa obrazki z pisma Krokodil. A wspominam o tym dlatego, że ten związek Łatyszenki z białymi, tak, to znaczy z panią Rawtopułą i tym środowiskiem carskich oficerów wołyńskich, wydaje się dość oczywisty, zważywszy na jego poglądy. Tak, to jakby cała jego droga była właśnie jakby taka, tak, prorosyjsko-biała. Ale, szanowni państwo, w dokumentach znaleźć można zaskakujący dokument. Jest to protokół z 10 grudnia 24 roku. Przypomnę, że zabójstwo metropolity Jerzego to 8 lutego 23 roku. Tak, czyli jesteśmy rok po zabójstwie, świeżo po wyroku na Łatyszenkę. Dokument, który jest protokołem z posiedzenia Komitetu Politycznego Rady Ministrów, który to Komitet Polityczny Rady Ministrów rozpatruje radziecką prośbę, czy też radziecką propozycję dokonania wymiany. Rząd polski zabiegał o wydanie kilku oficerów, którzy od 20 roku siedzieli w radzieckim więzieniu. Strona radziecka była gotowa przystać na te propozycje pod warunkiem, ale na zasadzie wymiany. Tak? Znaczy, my wam wydamy tych, których wy chcecie, ale w zamian poprosimy o. I wyobraźcie sobie państwo, iż jak wynika z tych dokumentów, jedną z tych osób, o których wydanie na zasadzie zamiany występuje strona radziecka, jest Paweł Łatyszenko. Czyli z jednej strony mamy białą Rosję, z drugiej strony mamy nagle zainteresowanie czerwoną Rosją. Mało tego, w dokumentach ČK odkrytych przez jednego z ukraińskich badaczy dwukrotnie pojawia się, poza tą historią wystąpienia, dwukrotnie w protokołach posiedzeń kierownictwa ČK pojawia się nazwisko Łatyszenki. Raz w lutym 23 roku w taki sposób zupełnie beznamiętny. Znaczy jest odnotowane tam ktoś, referując co się wydarzyło w najbliższej okolicy, mówi, że w Polsce Łatyszenka zamordował zwierzchnika kościoła prawosławnego. Jeden wiersz. Ale powtórnie nazwisko Łatyszenki pada gdzieś na poziomie października 24 roku, więc to może być jakoś związane z tą późniejszą inicjatywą. Jeden z generałów mówi, że chciałby wrócić do kwestii Łatyszenki, bo być może trzeba mu pomóc, na co pada odpowiedź zaprotokołowana. Może lepiej zostawić, bo jeszcze mu zaszkodzimy. O co chodzi? Tego się już pewnie nigdy nie dowiemy, chyba że zostaną odtajnione jakieś następne dokumenty. Co się dzieje dalej ze Smaragdem? Do niedawna nasza wiedza w tym zakresie kończyła się na tym zdjęciu i na wyjściu z więzienia. On, zaczepiony przez dziennikarzy, którzy czekają przed tym więzieniem, mówi, że w zasadzie tam nie wie, jakie ma plany, może wyjedzie do Czechosłowacji, bo tamto cerkiew jest normalna. Dokładnie używa takiego sformułowania. Czy tam wyjechał, nie wiadomo. Jest legenda o tym, iż pojechał do cerkwi Wolskiej, gdzie spędził noc przy grobie metropolity Jerzego. Mówiąc uczciwie, jakoś nie przywiązuje specjalnej wagi do tej legendy. Jest to legenda chętnie opowiadana przez jednego z byłych, raczej nieżyjących proboszczów cerkwi Wolskiej, któremu to miał opowiedzieć grabarz, którego ojciec miał pilnować Łatyszenki tam na dole w dolnej cerkwi przy grobie metropolity. Znaczy, śmiem sądzić, a na szczęście archiwalia metropolii ocalały, że gdyby takie zdarzenie miało miejsce, to my byśmy mieli z tego notatkę i ona byłaby w stosownej teczce w archiwum metropolitalnym. Więc myślę, że jest to jedna z wielu legend, które narosły wokół tej historii. A gdy miałem okazję opowiadać państwu o Soborze Newskim, no to tam pokazywałem państwu, ile tych legend różnych było i tak, i każda parafia ma coś z Soboru Newskiego, tak? Co jest oczywistą bzdurą. W związku z czym myślę, że to jest legenda. I pewnie byśmy dalej nic nie wiedzieli o tymże Smaragdzie, gdyby nie zupełny zbieg okoliczności i fakt, iż zaczęto porządkować archiwum arcybiskupa Michaiła Czuby, znajdujące się w Moskwie. I w tymże archiwum, sięgam do kartki, i w tymże archiwum znalazło się kilkunastostronicowy dokument opisany jako list byłego archimandryty Smaragda do biskupa Tymoteusza w sprawie statusu kościoła prawosławnego w Polsce. List, który my znamy wyłącznie w wersji maszynopisu, niestety no, z przyczyn oczywistych nie udało się dotrzeć do rękopisu, ale jeśli ten list jest, ja cały czas przerzucam ten list, to jest wersja maszynowa, zobaczcie jaki to jest długi dokument. Jeżeli to jest dokument prawdziwy, a niby dlaczego miałby być nieprawdziwy, tak? Znaczy komu by przyszło do głowy nagle fabrykować list Łatyszenki, tak? W związku z czym możemy z dużą dozą uznać, iż jest to list prawdziwy. Z tą różnicą, że wbrew temu, co wydaje się naukowcom z archiwów rosyjskich, on nie jest listem do arcybiskupa Serafima, nie jest listem do arcybiskupa Tymoteusza, tylko do arcybiskupa Serafima. Arcybiskup Serafim w tym, znaczy dlaczego? Z dwóch powodów. Po pierwsze, archiwum metropolity Tymoteusza w całości zachowane jest w Warszawie, więc gdyby to był list do metropolity, do biskupa Tymoteusza, to byłby w Warszawie, ewentualnie w Łodzi, tak? Bo tam część tych dokumentów jest w Łodzi, a nie w Moskwie. Tak? I na pewno nie byłby w archiwum arcybiskupa Michaiła. Natomiast arcybiskup Serafim w tym czasie jest powołany na nigdy nieobjętą i nigdy tak naprawdę nie powstałą katedrę prawosławną generalnego gubernatorstwa. Urzęduje w Berlinie, a potem jest bliskim współpracownikiem właśnie arcybiskupa Michaiła. Więc jeżeli ten list był do arcybiskupa Serafima, to mógł się znaleźć w tym archiwum. Mało tego, to jest list, szalenie interesujący list, w którym datowany na 24 czerwca 1940 roku, więc jakby znowu ten związek z ewentualnym objęciem katedry przez arcybiskupa Serafima jest dość oczywisty, w którym Smaragd pisze, znaczy nie dość, że przedstawia swoją wizję funkcjonowania kościoła prawosławnego w Polsce, która dla potencjalnego zwierzchnika tego kościoła może być szalenie interesująca, to pisze, że od dłuższego czasu mieszka w Białej Podlaskiej. Mało tego, charakteryzuje duchowieństwo i parafię najbliższej okolicy bardzo wnikliwie, z nazwiskami, z zapatrywaniami, w niektórych przypadkach nawet sięgając po jakieś elementy obyczajowe. Mało tego, jak wynika z tego listu, uczestniczy w uroczystościach w klasztorze w Jabłecznej. Opisuje te uroczystości. I notabene jest to jedna ze wskazówek, iż to nie jest list do metropolity Tymoteusza, do wtedy biskupa Tymoteusza, późniejszego metropolity Tymoteusza, bowiem opisuje wydarzenia w tym klasztorze. No, nie pisałby, a Tymoteusz w tym czasie mieszka w Jabłecznej, rezyduje w Jabłecznej, przebywa w tej Jabłecznej. W związku z czym, no, jeżeli ja uczestniczę w czymś, gdzie wiem, że jest ksiądz Andrzej, to nie będę mu tego opisywał w liście, nie? Bo on tam był. Co innego opisać to komuś innemu. Natomiast, czyli wiemy, że Smaragd żyje w 40 roku. Mało tego, wiemy, że 27 lipca jest w Warszawie, bowiem w tym liście jest dopisek datowany Warszawa 27 czerwca. w którym to dopisku pisze, że jego życie w najbliższych dniach ulegnie zmianie, a może nawet wreszcie się zakończy. Co ma na myśli? Czy to jest kwestia jakiejś operacji? A być może tak zajdzie zmianę, a może nawet się zakończy. Czy to ma być jakaś operacja? Znaczy, z jakiegoś powodu przyjechał z Białej Podlaski do Warszawy. Tak, no, po co w 40 roku mógł przyjeżdżać do Warszawy? No, warianty i opowieści o tym, że po to, żeby uciec do Rosji, no, uciekanie do Rosji z Białej Podlaskiej via generalne gubernatorstwo wydaje się być dość odważnym pomysłem takim turystycznym. Więc raczej nie o to chodziło. Ale tego, szanowni państwo, już się pewnie nigdy nie dowiemy. I tak naprawdę ta wiedza nie jest nam do niczego potrzebna, bo co Smaragd złego zrobił, to znaczy co narobił, to narobił. Tak naprawdę to, że do autokefalii doszło w dużej mierze, teraz zastanawiam się, jak to powiedzieć, tu, znaczy Radio Ortodoksja nagrywa, więc zastanawiam się, jak to powiedzieć, żeby to dobrze zabrzmiało. Tak? Znaczy jak powiem, że zawdzięczamy autokefalię Smaragdowi, to zabrzmi obrazoburczo. Ale śmiem sądzić, że desperacja w działaniach, tak, a te działania, które w pewnym momencie podejmował metropolita Dionizy po objęciu tronu biskupiego, tronu metropolitalnego po metropolicie Jerzym, były działaniami czasami na granicy desperacji, żeby doprowadzić do autokefalii. W dużej mierze spowodowane jest pamięcią i dziedzictwem metropolity Jerzego, jakby spotęgowanym męczeńską śmiercią metropolity Jerzego. Więc jeśli mówię, że zawdzięczamy Smaragdowi, to oczywiście w dużym cudzysłowie, tak? Ale aby podkreślić, że ta krew metropolity Jerzego nie poszła na marne i w dużej mierze była tym, co dodatkowo dopingowało. Mówię dodatkowo, bo oczywiście metropolita Dionizy od momentu pojawienia się w Warszawie powtórnie w latach 20. był zdesperowany iść tą drogą tworzenia polskiego niezależnego kościoła. Tak? Ale był to taki impuls, który spowodował, że jakby podwójnie mocno o to walczył. Stawiam kropkę.
Wykład w Radiu Ortodoksja.